Cześć, Paweł Sadowski z tej strony, jestem właścicielem firmy Synergy IT i w dzisiejszym podcaście chciałbym Państwu przybliżyć technologię wirtualizacji desktopów, ponieważ jest to dość częsty temat poruszany w obecnych potrzebach biznesowych, w rozmowach z klientami. Wierzę, że ten podcast przyda się osobom, które chciałyby zanurzyć się w tej technologii, jak również przypomnieć sobie jej podstawowe zakresy. Zakładam, że technologia wirtualizacji jest wszystkim słuchaczom znana. Natomiast gdyby nie, to w dwóch żołnierskich słowach. Wirtualizacja jest to technologia, jest to element, który pozwala fizyczne zasoby współdzielić poprzez wirtualne instancje znajdujące się na tym elemencie. A jeszcze prościej, jeżeli mamy fizyczny serwer, możemy ten fizyczny serwer dzielić i współdzielić pomiędzy wiele wirtualnych instancji, także każda z nich uważa i myśli, że jest fizycznym obiektem. Natomiast tylko i wyłącznie my z punktu widzenia administracyjnego wiemy, że jest to tylko i wyłącznie wirtualny byt. A więc wirtualizacja desktopów. Dlaczego jest ciekawa i dlaczego jest tak mocno interesująca w dzisiejszym biznesie? Ponieważ potrafi obniżyć koszty utrzymania infrastruktury w perspektywie od 3 lat wzwyż. Poza tym w znaczący sposób upraszcza kwestie zarządzania, nie mówiąc tutaj o dodatkowych aspektach takich jak bezpieczeństwo. A więc od samego początku. Bezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że nasze wirtualne instancje znajdują się realnie w naszej serwerowni, czyli pomieszczeniu, które zakładam, że jest zamknięte, mało dostępne do fizycznych użytkowników, a ponadto użytkownik, który wykorzystuje wirtualną instancję i łączy się do swojego wirtualnego desktopu, tak naprawdę łączy się poprzez, tutaj mamy kilka rodzajów, albo terminal, albo zwykły komputer, albo nawet telefon komórkowy czy urządzenie mobilne, bo te technologie wirtualizacji desktopów również pozwala i na to. To jest pierwszy element. Drugi element ułatwia i upraszcza zarządzanie. Dlaczego? Dlatego, że w bardzo prosty sposób możemy podmienić czy to aplikację, czy to dodać fizycznie RAMu do danej instancji, czy zwiększyć jej moc procesora. Także wymiana, tak jak w tradycyjnym środowisku wymiana komputerów ma miejsce, tak w przypadku wirtualizacji desktopów tych czynników notabene nie ma. Oczywiście może ktoś zadać pytanie, ok, serwery też się psują, serwery też trzeba wymieniać. Oczywiście zgadzam się z tym, należy tak robić, utrzymując naszą infrastrukturę zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że z dobrodziejstwem wirtualizacji desktopów otrzymujemy zawsze jakąś podstawę i wirtualizatora. W taki sposób, że dokładając nowy element fizyczny, zawsze możemy migrować wirtualne instancje pomiędzy fizycznymi serwerami. W sposób bezprzerwowy, w sposób, który jest niezauważalny dla naszych użytkowników. To jest kolejny element, na który bardzo często padają pytania. Następnie, jakie korzyści płyną z wirtualizacji desktopów? To jest kwestia, tak jak powiedziałem, po pierwsze najważniejsze bezpieczeństwo, po drugie kwestia zarządzania, a trzeci taki aspekt, który w głównej mierze przyświeca biznesowi, czyli optymalizacja kosztów. Od strony administracyjnej to dla jednej i drugiej firmy bardzo różnie wygląda, ponieważ te koszty administracyjne są uzależnione od zasobów IT, jakie ma dana firma. Natomiast bardzo łatwo policzalne jest porównanie samych czystych komputerów, które wymieniamy średnio. Gartner podaje, że co 3 lata, natomiast w naszym polskim rynku z reguły te czasy są wyciągnięte i uważam, że jest to powyżej 3 lat, zakładam 4, nawet 5. I w przypadku komputerów jest to normalne i standardowa procedura. W przypadku wirtualizacji desktopów, mając zamiast komputera terminal, ten element nas w ogóle nie tyczy. Zadbać musimy, o czym warto pamiętać, o naszą infrastrukturę serwerową, aby zachować redundancję i zachować stan, w którym możemy utrzymać i dać naszym użytkownikom pewność, bezpieczeństwo i ciągłość pracy. Warto pamiętać, że jako korzyści płynące z wirtualizacji desktopów, nasz użytkownik zawsze łączy się do swojej wirtualnej instancji, którą mamy albo u siebie w serwerowni, albo dzierżawimy ją z chmury. Natomiast poprzez jakie urządzenie dochodzi do swojej wirtualnej instancji, już jest aspektem bardzo łatwo konfigurowalnym. To znaczy, możemy dostać się do pełnej naszej stacji wirtualnej poprzez, tak jak wspominałem, terminal. Możemy wykorzystać technologię HTML5, którą akurat w naszym przypadku i bardzo często w przypadku wirtualizacji desktopu wykorzystujemy technologię VMware jako wiodącego producenta tych rozwiązań. Możemy poprzez przeglądarkę z jakiegokolwiek miejsca, z jakiegokolwiek komputera dostać się do swojej wirtualnej instancji. Oczywiście pod warunkiem, że nasz administrator pozwoli na to i dopuści od strony technicznej takie rozwiązanie. Co więcej, w naszym ostatnim wdrożeniu mieliśmy przyjemność wykorzystać podstawki, nie będę tutaj wymieniał producenta, ale podstawki do telefonów komórkowych, do których podłączaliśmy, w ramach ciekawostki może to powiem, podłączaliśmy monitor, klawiaturę, myszkę i nasz komputer, nasz telefon komórkowy pełnił funkcję terminala, czyli wkładaliśmy nasz telefon w tą stację, automatycznie odpalał się klient do wirtualnego desktopu i użytkownik łączy się w sposób, bym powiedział, błyskawiczny do swojej stacji, podając oczywiście login, hasło, podstawowe elementy do logowania i w sposób bardzo łatwy i prosty, czy to w biurze, czy to nawet w domu, może połączyć się do swojej wirtualnej instancji i wykonać swoją pracę, jaką sobie zaplanował. Także pod tym kątem bardzo ciekawa funkcjonalność, bardzo przydatna na co dzień i korzyści płynące z niej no, trudno są z mojej perspektywy w ogóle nieporównywalne do środowiska tradycyjnego. Stąd też w moim przekonaniu trudno jest zestawić jeden do jeden rozwiązanie tradycyjnych komputerów do wirtualnych desktopów. Kolejnym pytaniem, jakie padło, najczęściej pada z ust biznesu, to przy jakiej wielkości opłaca się wchodzić w wirtualizację desktopów, a przy jakiej wielkości to nie jest opłacalne. Z mojej perspektywy, czyli osoby, która popełniła kilka, około 8 wdrożeń, na ten moment mogę powiedzieć, że to zależy. Natomiast najczęściej wdrożenia rozpoczynaliśmy, czy rozpoczynamy w taki sposób, że wykonujemy w proof of concept, czyli dla 10-20 jednostek tworzymy to całą infrastrukturę, tworzymy środowisko. Najczęściej wykorzystujemy te zasoby, które klient już posiada, tak aby nie ponosić zbyt dużych kosztów, a z drugiej strony, żeby klient mógł przetestować, sprawdzić swoje aplikacje biznesowe, swoich użytkowników, w jaki sposób się zachowają i jak sprawdzi się ta technologia u nich w środowisku. I wygląda to w taki sposób, że wykorzystujemy nawet jako końcówki środowiska wypożyczenia testowe terminala, tworzymy infrastrukturę od strony VMware'a. Przygotowujemy jednostki, czyli desktopy startowe, ewentualnie migrujemy desktopy, które użytkownicy już obecnie wykorzystują, tak żeby nie było żadnej zmiany w podejściu użytkownika do pracy, czyli on przychodzi w poniedziałek, dajmy na to do pracy i ma zarówno swój pulpit, wszystkie ikonki na swoim pulpicie dokładnie w taki sam sposób, jak zostawił je w piątek, wychodząc na urlop. Także najczęstszym, jeszcze raz powtórzę, najczęstszym scenariuszem, który tutaj realizujemy, jest robienie tych wdrożeń w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. To myślę, że jest taki aspekt, który przekonuje dużą część biznesu i pozwala jednocześnie sprawdzić, na ile ta technologia wpisuje się w ich potrzeby biznesowe, tak aby mogli realnie ocenić sens tego typu wdrożeń. Czy mój serwer da unieść wirtualizację desktopów? To kolejne pytanie, jakie padło tutaj od strony osoby biznesowej. Moja odpowiedź jest taka. Wszystkie aspekty, każdą wirtualną stację traktujemy jako oddzielną instancję. Jeżeli mamy wolne zasoby w naszej serwerowni pod tytułem procesor, RAM oraz zasoby dyskowe, to moja odpowiedź jest oczywiście, że damy radę. A ile jesteśmy w stanie ich mieścić? Odpowiedź jest prosta. Tyle, na ile zasobów mamy dostępnych w obecnej serwerowni. I najczęstszym scenariuszem, tak jak wcześniej wspominałem, robienia proof of concept, czyli środowiska testowego, jest ono wykorzystujemy zasoby, które obecnie klient posiada jako rezerwy do utrzymania business continuity w jego środowisku, tak aby nie ponosił dodatkowych kosztów, a z drugiej strony mógł ocenić działanie oraz funkcjonowanie wirtualizacji desktopów w jego infrastrukturze i w jego aplikacjach. Czy wirtualizacja desktopów jest dla każdego? Z mojej perspektywy i moich doświadczeń wynika, że w bardzo dużej większości, powiedziałbym nawet z 80-90% przypadków tak. Dlaczego? Dlatego, że choroby wieku dziecięcego, takie jak podłączanie urządzeń do terminali czy do naszej wirtualnej desktopu, było jakiś czas temu problematyczne, ponieważ jeżeli chodziło o przekierowanie portów, był ten aspekt słabo rozwiązany. Na dzień dzisiejszy tokeny czy czytniki kart do banków już potrafią być tutaj prezentowane w wirtualnej instancji w taki sposób, że jest to zabezpieczone, bezpieczne, co najważniejsze, funkcjonuje i działa w sposób należyty. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie problematyczne skanerów różnego rodzaju kodów, czy nawet urządzeń, które mają jeszcze stare porty RS, ewentualnie nawet LPT, ta tutaj technologia również wspiera tego typu rozwiązania. Także, jeżeli ktoś mnie zapyta, czy faktycznie czy można wirtualizację zastosować zawsze i wszędzie? Moja odpowiedź jest: w większości oczywiście. Wirtualizacja desktopów ma natomiast swoje ograniczenia i minusy, o których warto też powiedzieć na samym początku. W związku z tym, że nasze wirtualne stacje zawsze są w serwerowni, to my, jako administratorzy, czyli osoby odpowiedzialne, musimy zadbać o to, żeby w odpowiedni sposób zaprojektować zabezpieczenia. Czyli nie stawiamy całej infrastruktury czy wszystkich desktopów na jednym serwerze i wierzymy, że wszystko będzie dobrze, tylko w przypadku, kiedy tych komputerów jest większa ilość, to wtedy należy zadbać o to, aby tutaj zachować redundancję, no i tak na dobrą sprawę zdrowy rozsądek. Kolejnym pytaniem, jakie padło: ile jednostek jesteśmy w stanie unieść na jednym serwerze? A więc w przypadku VMware'a, bo tutaj tych wdrożeń mamy najwięcej, mogę dodać, że VMware w takim standardowym kalkulatorze zakłada od 4 do 6 komputerów, jest w stanie unieść na jednym korze. Czyli jest procesor ośmiordzeniowy, i tych procesorów są dwa, czyli mamy 16 rdzeni na serwer, to w takim przypadku stosunkowo łatwo policzyć, że może być tych stacji ogólnie około 60. Natomiast mamy wdrożenia, gdzie stacji jest około 80, 90 i tutaj jakby to jest jakby ta rozsądna ilość, którą jest serwer w stanie unieść, zakładając oczywiście, że to nie jest typ usera, tak zwany power user, czyli ktoś, kto obrabia rendering grafiki, czy jeszcze bardziej utylizujący czy procesor, czy RAM aplikacje, tylko jest to standardowy użytkownik, który korzysta z Worda, Excela, ewentualnie aplikacji biznesowych, biurowych, tradycyjny użytkownik, który faktycznie tutaj utylizuje tą stację w sposób naturalny. Jeżeli tutaj słowo pozwolę sobie dodać, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy grafików, tutaj wirtualizacja desktopów również ma dla nich rozwiązanie, to znaczy są specjalne karty graficzne, które są montowane do serwerów i mogą one być również współdzielone. Jaka jest korzyść z tego typu rozwiązań? Mianowicie taka, że dla tradycyjnego grafika musimy kupić stację, która nie kosztuje 3-4 tysiące, tylko są to stacje z reguły droższe. A jeżeli tych grafików jest znacznie więcej, no to można sobie wyobrazić taki scenariusz, że nie każdy grafik w tym samym momencie wykorzystuje 100% swojej karty graficznej, a ponieść koszty firma musiała. Więc rozwiązanie wirtualizacji desktopu w przypadku tak zwanych właśnie power userów, czyli użytkowników, którzy wymagają dużych mocy obliczeniowej, ich idealny sens jest taki, że zakładamy, że wszyscy graficy w danym momencie nie potrzebują maksymalnej mocy danej karty graficznej. No i w tym przypadku, jeżeli współdzielimy kartę graficzną, no to uzyskujemy bardzo optymalny efekt i dużą wydajność przy stosunkowo niższych kosztach, jeżeli chodzi o utrzymanie tradycyjnych komputerów i tradycyjnych jednostek. Czy użytkownik dostrzeże jakiekolwiek zmiany pracując na wirtualnej stacji? Moja odpowiedź jest taka, że jeżeli jest świadomy użytkownik, to oczywiście zobaczy, że nie ma fizycznie stacji, która w sposób tradycyjny albo jest pod biurkiem, albo jest na biurku. Tylko w tym najczęściej wygląda to tak, że jest to monitor z terminalem, który jest zamontowany za tym monitorem, więc w tradycyjny sposób zmniejszamy ilość przestrzeni, jaka jest potrzebna do utrzymania danego stanowiska. Ponadto zmniejszamy ilość okablowania, ponieważ za tego terminala wychodzi tylko i wyłącznie kabelek od myszki czy klawiatury, ewentualnie od RJ45, czyli kabla sieciowego. Natomiast z punktu widzenia użytkowego nie ma zupełnie żadnej zmiany. Tak samo jak komputer, tak samo jak użytkownik z danego systemu operacyjnego korzystał do tej pory, dokładnie tak samo będzie to funkcjonowało w przypadku wirtualnej desktopu. Także pod tym kątem nie ma żadnej różnicy. Warto pamiętać, że sam terminal jest tylko i wyłącznie, można sobie wyobrazić, swojego rodzaju wyświetlaczem. Jeżeli dany terminal się uszkodzi, choć o to stosunkowo trudno, ponieważ sam terminal ma od 3 do 7 watów mocy pobiera i najczęściej nie ma żadnych elementów chłodzących wiatraczków, więc automatycznie zmniejszamy ilość poboru prądu. Może dla 10 jednostek to nie mieć dużego znaczenia, ale jeżeli komputerów jest 200-300 w firmie, no to tutaj już koszty są znaczne i zauważalne w stosunku rok do roku. I dany terminal, jeżeli nawet gdyby się uszkodził, to użytkownik może zawsze usiąść na terminalu obok albo otrzymać z działu IT terminal, który jest zapasowy. I warto pamiętać, że może kontynuować swoją pracę w Excelu do momentu, kiedy mu ten terminal się nie wyłączył, nie zepsuł, czy nie został uszkodzony. Także pod tym kątem tu jest pełna elastyczność i bardzo duża ilość problemów od strony IT. Po prostu tutaj w tym rozwiązaniu nie ma miejsca. Jaki jest przykładowy termin, w jakim można wdrożyć środowisko wirtualnych desktopów? Z mojej perspektywy najczęściej jest to około 1,5, maksymalnie do 2 miesięcy. I najczęściej trwa to dlatego tak długo, że testujemy aplikacje, przygotowujemy środowisko pod testy i to jest jakby najdłuższy proces. Samo przygotowanie od naszej strony, czyli postawienie środowiska i zaczęcie pracy od zera, maksymalnie do 1,5 tygodnia. Natomiast jeżeli przeprowadzić już takie testy produkcyjne, myślę, że trzeba przewidzieć czy założyć sobie od 1,5 do 2 miesięcy na ten moment. Jeżeli chodzi o podcast o wirtualizacji desktopów, myślę, że na początek to by było tyle ode mnie. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu. Postaram się rozwiać i odpowiedzieć na kolejne pytania w kolejnym podcaście. Mianowicie licencjonowanie oraz konkretne przykłady. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę i do usłyszenia.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.